Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu. Dochodzi 10 minut po godzinie 9. Zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk, a dziś wydarzenia będą wspólnie ze mną komentowali po raz pierwszy w naszym studiu Daniel Nawrocki, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci i portal Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Drodzy Panowie, drodzy Państwo, bilet Fala, czyli dawno oczekiwany bilet, który da nam jako mieszkańcom Pomorza możliwość przynajmniej na terenie metropolii trójmiejskiej podróżowania wszystkimi środkami komunikacji publicznej, z założenia w prosty, jasny sposób budzi coraz więcej kontrowersji. Oczywiście ceny to jest sam początek, no i to zasadnicze pytanie. Bilet Fala czy fala podwyżek? To pytanie zadali wczoraj gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości. No i sygnalizują, że to już drugi raz w ciągu niecałego roku będziemy płacili więcej za te przejazdy. Daniel Nawrocki, jakie jest zdanie młodego pokolenia, młodych ludzi, którzy, jak rozumiem, z tej komunikacji no na pewno muszą w jakiś sposób więcej bądź mniej korzystać?
Mhm. No bez wątpienia jest to fala podwyżek. Dwa dni temu przeprowadzaliśmy z Dziennikiem Bałtyckim sondę uliczną i również pytaliśmy młodych, co sądzą na ten temat i nie są z tego powodu zadowoleni. Bardzo mało ludzi wie, jak tak naprawdę działa cały ten system Fala, a on troszkę łamie tę zasadę, czym ma być komunikacja miejska. Komunikacja miejska powinna być dostępna, łatwa w, nazwijmy to, obsłudze i czytelna, a system Fala, te walidatory sprawiają, że robi się to po prostu problematyczne.
No właśnie, problematyczny jest tutaj nawet język, bo mówimy walidatory, mówimy czekowanie, to są zresztą oficjalne sformułowania zawarte na stronie tego systemu. Artur Cejrowski, pan się będzie czekował, pan będzie się walidował, pan jest w ogóle zwolennikiem biletu Fala w tej formie, w której on został przynajmniej jak na razie zaprezentowany?
No więc właśnie, bilet Fala jest takie coś, na co czekamy już jako mieszkańcy Trójmiasta od lat. Ten bilet był przygotowywany, ja mam wrażenie, jeszcze za czasów moich studiów, więc już ponad dekadę temu mówiliśmy, czy słyszałem od samorządowców, że przygotowujemy jakieś takie rozwiązanie, które jeszcze wówczas nie nazywało się Falą, ale de facto było tym jakimś wczesnym etapem budowy tego projektu. Na tę chwilę dostajemy projekt, który wygląda troszkę tak, jakby znowu był przygotowywany na ostatnią chwilę, znowu był przygotowywany nieco po łebkach, a może nawet bardzo po łebkach. No i przede wszystkim dostajemy bilet, który jest za drogi dla większości mieszkańców Trójmiasta i jakkolwiek słusznie obserwuję wystąpienia parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy narzekają na to, że bilety w PKP są za drogie, bo są za drogie, bo nie stanowią atrakcyjnej alternatywy do samochodu. O tyle mamy do czynienia z ogromną hipokryzją samorządowców, też wywodzących się przecież z Platformy Obywatelskiej, którzy w miastach, gdzie ta komunikacja jest jeszcze bardziej istotna niż ta, która odbywa się między regionami naszej ojczyzny, która jest takim codziennym elementem pozwalającym na docieranie do szkoły, do pracy czy do innych miejsc, gdzie się poruszamy. Ta komunikacja nie jest żadną alternatywą dla samochodu, bo te bilety są nieprzejrzyste, nieczytelne, jest mnóstwo wątpliwości dotyczących tego, po co włodarzom miast niektóre dane, które zbierają od mieszkańców. No ale przede wszystkim jest za droga i jest to druga podwyżka już w ciągu roku, która nie stanowi niestety żadnej alternatywy dla samochodów i obawiam się, że spowoduje tylko i wyłącznie ogromny spadek liczby pasażerów.
No właśnie, ale ceny biletów to jest tylko jedna z długiej listy pytań bądź zastrzeżeń, bo te pytania pojawiają się zarówno w internecie, w komentarzach, pod naszymi dziennikarskimi artykułami. My jako dziennikarze przekazujemy przecież Państwu te informacje i ja przyznam, że ja sam próbowałem rozeznać się w tym, jak musiałbym to zrobić, żeby na przykład z Karwin pojechać komunikacją miejską na Chełm w Gdańsku i przyznam szczerze, że trochę mnie to przerosło i tak stwierdziłem sobie wewnątrz, że chyba prościej będzie samochodem.
Tak, myślę, że będzie prościej samochodem i przede wszystkim taniej, ponieważ za 11 przystanków w Gdańsku zapłacić 6 zł za bilet normalny, no to jest naprawdę wysoka cena. Ja ostatnio z rodziną jechaliśmy z Suchanina do Manhattanu, to wyliczyliśmy, że taniej opłaca nam się pojechać Uberem, jeśli wejdzie system Fala, I nie dość, że będzie to taniej, to jeszcze większy komfort będzie nam to sprawiało.
No właśnie, ale to chyba, tak jak mówi Artur Cejrowski, to jest troszeczkę chyba zaprzeczenie tego, o czym my jako mieszkańcy, powiemy, marzyliśmy. Moje doświadczenie sprzed wielu lat z Wrocławia jest na przykład takie, że wszedłem do autobusu, przyłożyłem kartę do czytnika, wychodząc przyłożyłem ją drugi raz i nie posiadając aplikacji niczego, z mojego konta zostało pobranych chyba niecałe 3 złote. No, to 10 lat temu to prawda, ale to chyba pokazuje, że już były takie systemy i one były naprawdę proste.
No, w wielu miastach na świecie ten system właśnie tak działa i w tę stronę zmierza. Nie tylko w Polsce, także za granicą są przykłady państw, także wśród naszych sąsiadów, które mają arcyproste systemy komunikacyjne, zarówno w miastach, jak i te regionalne. Świetnym przykładem są Niemcy, którzy mają bardzo tani bilet na koleje regionalne, ale przykłady znajdziemy także za naszą wschodnią granicą, wśród naszych sąsiadów, którzy mają nieporównywalnie prostsze systemy komunikacyjne w swoich miastach. Przykłady znajdziemy także w Londynie, gdzie za podróż można płacić kartą dotykową czy telefonem, korzystając z jakichś popularnych, zainstalowanych aplikacji płatniczych, które wszyscy albo większość z nas w telefonach mamy. Można też oczywiście, jeżeli ktoś woli, część osób ze starszego pokolenia zwłaszcza woli posiadać papierowe bilety czy bilety w jakiejś innej formie niż w formie aplikacji, to oczywiście takie bilety też są opcją. Natomiast zmierzając do redukcji papieru, zmierzając do redukcji plastiku, korzystamy wszyscy z płatności elektronicznych, więc taka forma biletu również mogłaby być jakąś opcją. Z tego co wiem, to system Fala tego typu rozwiązań nie przewiduje. Więc to trudno nie odnieść wrażenia, że to będzie kolejne mewo, które okaże się ogromnym niewypałem i za chwilę w gorączkowy sposób włodarze trójmiejskich miast będą budować system Fala 2.0, a jednocześnie tłumaczyć się z fiaska tego pomysłu, który właśnie wdrażają.
No to oczywiście chyba nie będzie ich wina, no bo przecież winy za los Mewo nie ponoszą włodarze, tylko oficjalnie firma, która Nextbyte, która ten system robiła. Może my mamy po prostu za wysokie oczekiwania?
Wobec włodarzy?
Wobec całego tego systemu. Może mamy zbyt wysokie oczekiwania wobec tego, jak proste to powinno być. Może my się nie znamy. Może to nie może być takie proste. Może nie u nas.
Odpowiadam ja, czy redaktor Nawrocki?
Może być redaktor Nawrocki, bo już tutaj widzę, zbierał się do odpowiedzi.
Tak, tak. No, może być to dla nas ciężkie, ale wydaje mi się, że jeszcze cięższe jest to dla włodarzy miasta. No, pan redaktor wspomniał, że 10 lat temu we Wrocławiu korzystał pan z nowych systemów komunikacji miejskiej, a w Gdańsku ten system był opóźniony, ponieważ wszedł on w 2020-2021 roku, te walidatory do komunikacji miejskiej, a dopiero dziś one zostają uruchomione po kolejnych 2 latach przedłużania tego. Kilkadziesiąt milionów złotych z dofinansowania Unii Europejskiej na to poszło.
Kolejne, łącznie 150 milionów.
Kolejne, tak, miliony z województwa pomorskiego, z miasta Gdańsk, z miasta Gdynia, wydaje mi się, że z miasta Sopot też. W spółce InnoBaltica zasiadają urzędnicy miast, w tym wiceprezydent Piotr Borowski, który w zeszłym roku zarobił 30 tysięcy zasiadając w niej, więc widzimy, że no, wspieranie swoich tutaj też ma swoje miejsce.
Artur Cejrowski.
No właśnie to jest kluczowe, do czego dotknął redaktor Nawrocki. Mamy do czynienia z takimi systemami, które de facto dla samorządowców tworzą pewnego rodzaju system synekur dla byłych wiceprezydentów albo dla byłych urzędników miejskich. A to, co ma być efektem finalnym pracy tych zespołów, które pracowały nad Mewo, czy nad Falą, czy nad Tristarem, jest gdzieś na szarym końcu ich potrzeb i planów, bo daleko bardziej istotne są dla nich stanowiska, synekury i jakieś różnego rodzaju apanaże, które mogą uzyskać. A ten efekt finalny, który obserwujemy, i pewnie nie narzekalibyśmy na te wysokie zarobki byłego pana prezydenta Borowskiego i innych ludzi, którzy byli związani chociażby z projektem Mewo, gdyby ten system ostatecznie działał. Niestety on nie działa, niestety ten system Mewo okazał się ogromnym niewypałem, jak wszyscy wiemy, okazał się klapą. Za tę klapę nikt nie poniósł odpowiedzialności. Za chwilę, na początku kwietnia chyba wchodzi system MEVO 2.0. Zobaczymy, jak on będzie działał. Z tego, co udało mi się wczoraj dowiedzieć, to te abonamenty, które będą zaprezentowane, są znów sporo droższe, więc pewnie część mieszkańców, część studentów nie będzie zachwycona i część będzie czuła się już wykluczona na starcie. Ale być może częścią problemów tego pierwszego MEVO było właśnie to, że tam te rowery były paradoksalnie zbyt tanie i za bardzo, za mało było tych rowerów na początek startu tego systemu. A co do fali, no to tutaj też trudno nie odnieść wrażenia, że wydano 150 milionów, zapewniono kilka dobrze płatnych stanowisk dla kolegów i przyjaciół Królika, a system wciąż nie działa i wciąż nie jest przejrzysty, nie jest czytelny i przede wszystkim no, nie jest taki, żeby beneficjentami tego systemu byli mieszkańcy Trójmiasta.
To ja na koniec tylko dodam, że wczoraj też okazało się, że w nowym systemie MEVO nie będzie starych rowerów, bo firma, która wersję 2.0 robi, stwierdziła, i chyba słusznie, że będzie w całości bazowała na swojej własnej flocie, a patrząc na to, co działo się z tamtymi rowerami i jakim dziwnym awariom one czasem ulegały, to chyba jest dobry pomysł. Zostawmy ten temat, zostańmy jeszcze dosłownie na sekundę w Gdańsku, bo wczoraj gdańscy urzędnicy przyznali się, że przekazali nam jako dziennikarzom Radia Gdańsk błędne informacje na temat tego, ile kosztuje utrzymanie kunsztu wodnego. Te dane za 2021 rok były zaniżone o 130 tysięcy złotych, co w sumie prowadzi do tego, że 130 tysięcy złotych po prostu wydano więcej. To znaczy jak? To znaczy urzędnicy sami nie potrafią policzyć, ile na ten temat wydano?
No, to bez wątpienia, lecz też 800 tysięcy złotych na utrzymanie niedziałającego budynku jest tak naprawdę upokarzające dla włodarzy i dla miasta. Ja sobie wczoraj tak policzyłem, jeszcze wracając do podwyżek cen biletów, tak? No bo za 800 tysięcy złotych kupimy 133 tysiące biletów normalnych na 11 przejazdów komunikacją miejską. To ja się pytam, czy w Gdańsku nie ma pieniędzy, czy te podwyżki tak naprawdę są obowiązkowe, nie możemy ich uniknąć przy takich wydatkach tak naprawdę niepotrzebnych miasta.
Sporo tych biletów, Artur Cejrowski, to rzeczywiście można by rozdać te bilety na przykład kombatantom, bo były takie pomysły w Gdańsku, żeby tą grupę uprzywilejować do darmowych przejazdów, ale nie spotkało się to z jakimś wielkim zrozumieniem.
Bez wątpienia jest dużo grup, które można by było w jakiś sposób docenić i zapewnić im tańszą bądź darmową komunikację. Natomiast to jest kolejny przykład takiej bezmyślności przy planowaniu wydatków miasta, bo z jednej strony mamy drenaż kieszeni mieszkańców, sięganie po kolejne pieniądze od mieszkańców właśnie w postaci no chociażby tych kolejnych podwyżek tutaj przy okazji systemu Fala. Z drugiej strony mamy całe mnóstwo bezsensownych, absurdalnych wręcz wydatków, począwszy od tego słynnego już rydwanu kupionego za 150 tysięcy złotych, aż po cały szereg wydatków ponoszonych teraz na kunszt wodny, bo przecież to, o czym mówicie panowie, to nie tylko te 450 czy 800 tysięcy, czy jakakolwiek by to nie było.
580 już w tej chwili chyba.
Tak, miasto mówi, że dotychczas wydało tylko 50 tysięcy, a planowane wydatki to były najpierw 800, a później 450 tysięcy, ale wydano jeszcze całe mnóstwo milionów złotych na wyposażenie kunsztu wodnego i to są ogromne pieniądze. Za 3 miliony zamówiono makietę Śródmieścia, która ma ostatecznie stanąć w kunszcie wodnym. Ten koszt wyposażenia miał sięgać 8 milionów złotych według doniesień medialnych, więc to są kwoty szokująco ogromne i jednocześnie kwoty, które zupełnie nie spinają się z tym, co miasto każdorazowo mówi o tym, że nie ma tych pieniędzy, że ten budżet się nie spina, a z drugiej strony wydaje mnóstwo pieniędzy na rzeczy, które po prostu nie działają, których w żaden sposób jeszcze mieszkańcy Gdańska czy innych miast trójmiejskich nie są w stanie zobaczyć, nie są w stanie z nich skorzystać, nie są w stanie w ogóle do tych budynków wejść, bo on jest zamknięty na cztery spusty. Nie wiadomo, co tam w ogóle jest, jak to wygląda od wewnątrz. De facto na ten temat nie wiemy nic.
No dobrze, to kończymy trójmiejskie tematy i na chwilę jeszcze przenieśmy się do Warszawy, bo to rzecz ważka i istotna. Od wczoraj trwają dyskusje, czy to na sali plenarnej, jak wczoraj do późnej nocy, czy to na sejmowych korytarzach, czy to na komisjach odnośnie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Artur Cejrowski, dosłownie minutę, poproszę może półtorej. Pana zdaniem, czy dzisiejszy dzień doprowadzi do przełomu, no i czy przede wszystkim rzeczywiście ewentualny kompromis w tej sprawie doprowadzi do odblokowania środków z KPO?
Zupełnie szczerze, drugi kolego redaktorze, nie wierzę niestety w ten przełom. Wierzyłem do niego w stopniu minimalnym wczoraj, natomiast do momentu wystąpienia Donalda Tuska, natomiast po tym wystąpieniu jestem przekonany, że jest to tak naprawdę taka wielopoziomowa pułapka, z której nie sposób będzie się wycofać. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Koalicja Obywatelska mogła całą swoją kampanię przy jesiennych wyborach skoncentrować właśnie wokół środków z KPO. Mam wrażenie, że ten wspólny front Komisji Europejskiej i polskiej opozycji ma na celu po prostu odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy i to, o czym słyszeliśmy wcześniej, czyli wstrzymaniu funduszy unijnych, dopóki nie zmieni się polska władza, bądź zagłodzeniu Polski, de facto teraz obserwujemy. I nie jestem niestety optymistą, jeżeli idzie o pieniądze z KPO. Mam wrażenie, że one do wyborów nie zostaną wypłacone.
A kto tą pułapkę zestawił?
Tę pułapkę zastawili oczywiście urzędnicy Komisji Europejskiej, podlegli pani Ursuli von der Leyen, plus ludzie Donalda Tuska w Brukseli, którzy wspólnie opracowali ten plan podług starego zawołania ulica i zagranica. To jest jeden z elementów przejęcia władzy w Polsce.
Daniel Nawrocki, pana zdaniem rzeczywiście to jest pułapka, z której polskiemu rządowi w tej czy innej geometrii, jeżeli chodzi o wspólny front, będzie trudno się wydostać, czy jest szansa na porozumienie?
Ja oczywiście liczę na to porozumienie, ale liczę na to porozumienie ze względu na to, że te środki z KPO po prostu Polsce się należą. Już politycy i społeczeństwo jest zmęczone tak naprawdę tym całym sporem i każdy liczy, że zostanie ta sprawa zakończona.
No tak, no ale Platforma Obywatelska głosująca ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością to jest rzecz, której w polskiej polityce nie widzieliśmy.
Tak, to faktycznie również mnie wczoraj zadziwiło. Co prawda ja też prawnikiem nie jestem, więc o tej ustawie sam za wiele nie powiem, ale no mam nadzieję, że sprawa
To jest sprawa, nad którą konstytucjonaliści dyskutują. To jest sprawa na pewno bardzo trudna, ale przede wszystkim jak pana zdaniem będzie to dzisiaj wyglądało? O godzinie 17, około 17 mają zacząć się w Sejmie głosowania.
Nie wiem, no mam nadzieję, że rząd z opozycją dojdzie do jakiegoś wspólnego konsensusu i uzgodnią coś dobrego dla Polaków.
Artur Cejrowski, jeszcze na koniec. Rząd z opozycją, czy rząd ze swoimi koalicjantami najpierw musi dojść do porozumienia w tej sprawie?
To głosowanie, które wczoraj obserwowaliśmy, było takie, a nie inne, tylko i wyłącznie dlatego, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wiedzieli, że na tę chwilę jeszcze nic się z KPO nie zadzieje, więc oni bezpiecznie mogli w ten sposób zagłosować, żeby później mogli mówić, że przecież robią wszystko, żeby pomóc rządowi w walce o te pieniądze. De facto wiedzieli, że tych pieniędzy jeszcze nie dostaniemy, bo ustawa teraz trafiła do Komisji Sejmowej. Mam wrażenie, że ta ustawa i o tym wszystkie niestety środowiska prawnicze mówią, albo przynajmniej większość środowisk, ingeruje zbyt mocno w polskie prawodawstwo, narusza Konstytucję Ustrojową Rzeczypospolitej. No i podważa niestety nominacje sędziowskie. Te argumenty prezydenta Dudy, które zostały wyeksplikowane w ubiegłych tygodniach, do mnie docierają. Mam wrażenie, że ta ustawa będzie arcytrudna do przyjęcia w obecnym kształcie i nie podoba mi się to, że ona jest konsultowana z Brukselą, bo nie chciałbym, żeby prawodawstwo polskie było konsultowane z ciałami zagranicznymi.
Tak. Daniel Nawrocki, dziękuję.
Dziękuję.
Artur Cejrowski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Stracewski, dziękujemy.